moim przypadku astronomia była tą pierwszą pasją i fascynacją, która trwa do dzisiaj, a później dołączyła do tego muzyka, czyli trochę podejście artystyczne. Natomiast astronomia jest zarówno nauką matematyczno-fizyczną, nauką przyrodniczą, ale jest również źródłem inspiracji artystycznej, więc tutaj te światy się przenikają, co zresztą widzę po zainteresowaniu czy miejscach, gdzie koncertuję. No są to z reguły jakieś wydarzenia związane z literaturą science fiction, są to czasami jakieś zloty astronomiczne, czyli miłośnicy astronomii, wydarzenia poświęcone astronautyce, czy jakieś spotkania wręcz naukowców, którzy po prostu chcieliby mieć jakąś wkładkę artystyczną w ramach konferencji i swoich spotkań, więc te światy się przenikają i myślę, że klasyczna muzyka elektroniczna, syntezatory, przestrzeń, dźwięki nie z tego świata tak naprawdę, generowane syntezatorami czy komputerami, są chyba wybitnie predestynowane, żeby te dwa światy łączyć ze sobą. Ja to często powtarzam, taki przykład wielkiej legendy gatunku, czyli Artura C. Clarka, autora Odysei Kosmicznej 2001, wielkiego wizjonera amerykańskiego, że tak powiem, literatury science fiction. I on kiedyś brał udział w dyskusji na temat, dlaczego ludzie patrzą w gwiazdy, dlaczego ludzie latają na orbitę okołoziemską, wysyłają sondy, myślą wręcz o kolonizacji dalekich światów. I on powiedział, że kieruje nami ta sama ciekawość, która kazała wczesnym hominidom zamieszkującym afrykańską sawannę wchodzić gdzieś na jakieś drzewo, na jakieś wzniesienie i patrzeć na horyzont. Ta ciekawość nowego świata, czasami wymuszona, nasi przodkowie byli ludami koczowniczymi i czasami ich zmuszała do tego konieczność dnia, poszukiwanie chociażby jedzenia, schronienia i tak dalej. Więc to samo kieruje nami nawet w XXI wieku, ta ciekawość świata i myślę, że ona jest wpisana w nas na poziomie molekularnym wręcz. Jest to naturalny przejaw odwiecznych skłonności i dążeń człowieka, żeby poznawać. No a że Ziemia staje się powoli globalną wioską, czy stała się globalną wioską i powoli robi się trochę dla nas za ciasna, no to siłą rzeczy wybiegamy na Księżyc, program Artemis. No a dzisiejsze spotkanie dotyczyło Marsa, więc myślę, że to będzie kolejny krok ludzkości no, w poszerzaniu tego naszego małego poletka. Na Marsie jesteśmy tak naprawdę w postaci lądowników i orbiterów. No gdzieś od lat 70. powiedzmy, lądowniki Viking 1, Viking 2. W tej chwili mamy na Marsie dwa łaziki funkcjonujące, Perseverance i Curiosity. Curiosity już w ogóle kilkanaście lat jest na powierzchni Marsa i sobie świetnie radzi. Więc tak naprawdę my na Marsie jesteśmy obecni, bo te urządzenia są jakby namiastką naszej cywilizacji technicznej, spełnienia naszych wizji pewnych, badawczych, filozoficznych zresztą też. Problem jest taki, czy my jako ludzie, czy jesteśmy gotowi biologicznie tam się znaleźć, tak jak astronauci programu Apollo w latach 69-72 w ramach kilku misji, czy jesteśmy w stanie polecieć na Marsa i z niego wrócić. No problem jest taki, że lot na Księżyc trwał 3 dni w jedną stronę. Tam spędzaliśmy powiedzmy dzień, dwa. Te ostatnie misje były dłuższe. I 3 dni wracaliśmy, więc całość zamykała się powiedzmy w 10 dniach, cała misja. Natomiast tutaj Mars, owszem, jest dostępny, bo my możemy tam dolecieć, natomiast to jest już podróż, pół roku w jedną stronę. Potem trzeba czekać na okienko powrotne na powierzchni Ziemi, co wcale nie jest takie oczywiste. Czyli trzeba mieć jakiś plan, taki, który no, nie będzie dla tych ludzi misją one-way ticket. To musi być pomyślane tak, żeby to było bezpieczne, co nie jest oczywiste i trywialne. Nie mamy jeszcze takich pojazdów, tak dużych, które zapewnią ludziom komfort, taki, że będą mieli swoją strefę prywatności, że będą mieli odpowiednią dozę rozrywek, tak, żeby oni czuli, że mimo tego, że dzieli ich kilkadziesiąt milionów kilometrów, nie tysięcy, tylko milionów kilometrów od Ziemi, od rodzin, od bliskich, że oni jakby czują się tam stabilnie. I tutaj myślę, że ten czynnik ludzki, emocjonalny, fizyczny też, bo promieniowanie kosmiczne jest w warunkach otwartej przestrzeni kosmicznej, no działa degradująco zawsze na tkankę biologiczną. Więc owszem, my możemy wysłać maszyny, prawdopodobnie ludzi też dałoby się teraz wysłać jakoś tam. Starship coraz lepsze osiągi i przede wszystkim te próby się udają. Nie jest już tak, że on, nie wiem, wybucha na starcie, czy wybucha w powietrzu, czy są jakieś problemy z powrotem. Jeżeli ta technologia będzie stabilna, no to mamy pojazd, który zabierze nas zarówno na Księżyc, jak i na Marsa, ale czynnik ludzki jest w dalszym ciągu niedopracowany, niedoszacowany. To jest moje zdanie. To jest temat na polemikę. Mogą być inne stanowiska w tej kwestii. Myślę, że skupmy się na razie na Księżycu, bo jest blisko, bo jest na wyciągnięcie ręki, bo jest tam woda, bo względnie łatwo zbudować tam przyczółki ludzkiej stałej obecności, a dopiero myślmy o Marsie. Myślę, że to, co powiedział Musk, że do 2050 roku milion ludzi na Marsie, to nie. To jest albo wyrwane z kontekstu, albo żart, no albo po prostu taka propaganda, której ja nie kupuję.